Witam Państwa, kłaniam się Wiesław Pilk. Proszę Państwa, mogłoby się wydawać, że ta sprawa, o której będę mówił w tej chwili, to jest w ogóle taki drobiazg, że nie warto się nad tym pochylać, a ja myślę, że jest zupełnie odwrotnie, dlatego że to jest tylko egzemplifikacja pewnego bardzo szerokiego trendu, pewnego nowego sposobu myślenia na produkcję w Chinach, bardzo popularnego. Jestem w China Daily z 21 artykułu, listopada oczywiście, fajerwerki, produkcja fajerwerków zaczyna być zautomatyzowana. Tak, produkcja fajerwerków zaczyna być zautomatyzowana. Ja nie miałem pojęcia, jak się produkuje fajerwerki, do tej pory nie wiem, ale piszą tutaj, co cytuję, fajerwerki, które do tej pory były wykonywane ręcznie, zostaną wymyślone w Chinach ponad 1000 lat temu. Widzieliście Państwo o tym? Ja nie widziałem. A jednak takie firmy jak Chongqing Fireworks w Liang w prowincji Hunan, w centralnej części Chin, zdecydowały się zautomatyzować tą produkcję, aby sprostać rządowym wymogom bezpieczeństwa, zaostrzonym wymogom bezpieczeństwa, które narzucił rząd na produkcję fajerwerków. Jakość produkcji uległa poprawie, a ryzyko związane z ewentualnymi problemami przy produkcji, ryzyko związane z bezpieczeństwem zostało znacznie zmniejszone. Automatyczna linia produkcyjna Chengdu Fireworks produkuje 7000 pudełek fajerwerków dziennie, czyli jedno pudełko co 15 sekund. Koniec. Wszystko. I można by powiedzieć, czego ty, Pilchu, się pochylasz nad takimi duperlami. Proszę Państwa, to może się Państwu wydawać, że to jest duperla, a to tak naprawdę nie jest duperla. Jak powiedziałem, to jest tylko taki sposób, bardzo często chiński, na pokazanie, nie porównanie szerszego problemu, na pokazanie problemu automatyzowania produkcji. To jest w tej chwili w Chinach, a automatyzowanie produkcji to jest coś, co się jakby kryje pod pojęciem innowacyjność, ale to jest rzecz niesłychanie istotna. Bo proszę Państwa, to jest oczywiście polityka państwa. To jest polityka państwa chińskiego prowadzona z premedytacją. Tu chodzi o to, żeby sprostać problemom, które będą miały miejsce już, znaczy po części mają miejsce już w tej chwili i będą narastały te problemy. Jakież to problemy? Więc po pierwsze, nie wiadomo czy to po pierwsze, po drugie czy po trzecie, które jest najważniejsze, nie będę robił gradacji, przeprowadzał jakiekolwiek gradacji, natomiast będę mówił o, tak jak mi przyjdzie to do głowy, w takiej kolejności. Więc po pierwsze koszty. Koszty pracy. A mogłoby się wydawać Państwu, że no to bez przesady, jak Chińczyk, powiedzmy, niech zarabia 2000, nie zarabia, ale powiedzmy sobie, jak zarabia pracownik na taśmie 2000, no to wielki ajwaj. Proszę Państwa, to może nie jest za dużo. Problem polega tylko na tym, że żądania płacowe Chińczyków rosną. I to jest naturalne. I to jest rzecz jakby nie do odwrócenia. Czy się chce, czy się nie chce, one będą rosły. To podobnie jak u nas przecież. Dokładnie tak samo. Te żądania płacowe będą rosły i to, że teraz jest 2, to za kilka lat może się okazać 3, później 4. I tak będzie skończoność. Więc, jeśli mamy taką sytuację, gdybym ja był właścicielem firmy, to bym sobie zrobił prostą kalkulację w perspektywie 10-letniej. Co mi się bardziej opłaca? Czy mi się opłaca zostać przy ludziach, z którymi ciągle są problemy, z którymi nigdy nie wiadomo, z którymi co rok w rok w okresie po nowym roku nie wiadomo, czy wrócą do pracy, czy nie wrócą do pracy. W jakiej ilości wrócą do pracy? Czy ile będą chcieli tych pieniędzy dodatkowo? To z jednej strony, a z drugiej strony i tutaj ile pieniędzy trzeba wydać na to, na płacę i te elementy pozapłacowe. A z drugiej strony, ile będą mnie kosztowały automaty, które zastąpią pracę tych ludzi. Oczywiście z automatami też są problemy, no bo automaty też mają to do siebie, że czasami się psują, szczególnie na razie chińskie. Właśnie dlatego jest taki nacisk na automaty sprzedane z zachodu. Przepraszam bardzo. Ale to się zmienia, to się zmienia. A Chińczycy proponują coraz lepsze automaty. A więc taka kalkulacja przez pracodawcę powinna być zrobiona i bardzo często pracodawcy wychodzi na to, że po prostu lepiej wydać pieniądze. Oczywiście to jest jednorazowy bardzo duży wydatek. Natomiast jeśli to amortyzuje się przez powiedzmy 10-15 lat, no to później po prostu jest luksus. Automat może pracować 24 godziny na dobę. Nic, żaden problem, prawda? Natomiast ludzie nie. Ludzie coraz są bardziej leniwi, coraz mniej mają ochoty pracować i to też jest normalna sytuacja. Więc tak jest wszędzie. Automatyzuje się produkcję wszędzie tam, gdzie to jest możliwe, wszędzie tam, gdzie to ma sens. Więc tak naprawdę właściwie wszystko. A więc koszty robocizny, zaczynałem od tego. Koszty robocizny. Właśnie pozapłacowe koszty. Koszty związane z zatrudnieniem pracowników. Ale również elastyczność w produkcji. Jeśli na przykład zmniejsza się produkcja, no to w przypadku, gdy się ma ludzi, no to trzeba ich zwalniać, prawda? Albo zmniejszać godziny pracy, no różne formy. W różnych formach można doprowadzać do zmniejszenia się ilości produkcji. No w każdym razie jest to potężna gimnastyka, prawda? To w przypadku ludzi, zatrudnienia ludzi, w przypadku maszyn nie ma żadnego problemu. Maszyny pracują nie 24 godziny na dobę, tylko 18, albo 17, albo 12, albo 8. No wszystko jedno, prawda? Wyłącza się maszynę i do widzenia, i ona sobie stoi. I to w momencie zmniejszania, a nagle potrzeba zwiększyć. No to co? To co? Ludzi znowu zatrudniać i znowu przyuczać? Nie tych samych, bo ci już znaleźli sobie inną pracę, prawda? Jest kłopot? Jak cholera. A tutaj nie ma żadnego kłopotu. Maszyna się włącza nie na 8 godzin, tylko na 12, 15, 18 czy 24. I cześć. I działa. Jest to sens? Oczywiście jest. I to ogromny. Możecie powiedzieć Państwo, no zwariowali ci Chińczycy. Przecież jest ich taka masa i oni mają problemy z ludźmi do pracy. Nie, proszę Państwa. Jest ich, tak, znaczy, tak, jest ich masa. Ale są ogromne problemy z ludźmi, którzy cokolwiek potrafią. To nie jest tak, że ja ostatnio z kimś, z jednym ze znajomych z Tianjinu dyskutowałem na temat szkolnictwa chińskiego. Dyskutowałem. No, tłumaczyłem mu, na czym rzecz polega, że chodzi o to, że on mówił, że jest za mało szkół, że za mało nauczycieli, czy że inaczej. Nie tak. Wyszło od tego, że klasy w Hunanie potrafią mieć 100 osób. Tak. W klasach w Hunanie, w szkole średniej, w szkole podstawowej, klasy są po 100 dzieciaków w klasie. I równoległych tego samego rocznika klas potrafi być 12 sztuk. Rozumiecie Państwo, co to znaczy? 12 sztuk? 12 klas? Jednego rocznika? I 100 dzieciaków w jednej klasie? Jest szansa nauczyć tego? No nie ma żadnej szansy. I on mówi, że to jest przecież chore. Ja mówię, nie, to nie jest chore. To jest efektem pewnej polityki lub ewentualnie braku polityki, właściwej polityki państwa, czy prowincji w zasadzie, odnośnie edukacji. Jest dużo ludzi, ale mało kadr. Mało kadr, czyli innymi słowy nauczycieli, którzy by te dzieciaki nauczyli czegoś. jest mała podaż po stronie szkoły, po stronie szkół, po stronie nauczycieli, ogromny popyt po stronie oczywiście społeczeństwa, od strony społeczeństwa. Popyt oczywiście na naukę. No i tak to jest. No i co się na to poradzi? Nic, no. W związku z tym, a dlaczego tak jest? No dlatego, że skoro tych nauczycieli brakuje, to znaczy, to oznacza tylko tyle, że ich nie wyprodukowano w cudzysłowie oczywiście odpowiednią ilość. A tak jest ze wszystkim. Absolutnie, kompletnie ze wszystkim. Gospodarka chińska rozwija się w tak błyskawicznym tempie, że różne elementy składające się na państwo nie działają właściwie. Nie potrafią, znaczy, no właśnie, nie potrafią, tak, jeśli chodzi o politykę, nie potrafią różnić dygnitarze na różnych poziomach, sprostać wyzwaniom, które stoją przed Chinami. Te Chiny w dalszym ciągu idą ekspresowo do przodu. Przypominam, to jest ponad 6,5% PKB wzrostu rok do roku. To jest gigant. I ciągle tam czegoś brakuje. Ciągle brakuje ludzi, którzy potrafią, umieją, coś sobą reprezentują. No i koniec. Poczynając od proszę Państwa, poczynając od robotnika wykwalifikowanego. Tak. Tych też nie ma. Przed chwilą rozmawiałem ze znajomym z Australii, który mi mówił, że kilka lat temu, kiedy wyprowadzali swoją produkcję do Shenzhen, jakąś elektroniczną, tak, z Australii również, wszystko wyprowadziło się do Chin. To on sam tam osobiście jeździł i jego jakby odpowiednikiem, czyli tym człowiekiem, któremu on miał przekazywać tą wiedzę, był, proszę Państwa, nauczyciel matematyki. A on jest elektronikiem. Nauczyciel, czyli człowiekiem, który cokolwiek, w ogóle cokolwiek miał wspólnego z naukami ścisłymi. Rozumiecie Państwo? No więc taka jest sytuacja. Była i jest w dalszym ciągu taka sytuacja w Chinach. W związku z tym, co ja chcę przez to powiedzieć, nacisk na kadry jest niesamowity. Kadry, których jest w niedomiarze, których Chiny mają w niedomiarze, ogromnym niedomiarze. Czyli innymi słowy, te kadry jakoś można zastąpić. No można automatami. Niektóre kadry można zastąpić automatami. Te kadry najniższego rzędu można zastąpić automatami. Koniec, kropka. I to się właśnie robi. Gospodarka, znaczy produkcja, chińska produkcja powoli przechodzi na, staje się zautomatyzowana. I to jest świadoma polityka państwa, uciekająca, znaczy, która pozwoli uciec od problemów, które będą w przyszłości. No właśnie, problemów, o których mówię. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.